Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, przed nami kolejny wykład w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Na antenie Telewizji Trwam prowadzi te wykłady dzieło biblijne, konkretnie profesorowie. Dziś spotkanie z profesorami Katedry Egzegezy. Są z nami ksiądz dr Marcin Kowalski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest wykładowcą nauk biblijnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. I drugim wykładowcą jest ojciec dr Wojciech Popielewski, oblat Maryi Niepokalanej.
Szczęść Boże, Szczęść Boże Państwu, szczęść Boże, ojcze.
Ojciec wykłada Pismo Święte, ale jest też mistrzem nowicjatu właśnie w zgromadzeniu oblatów misjonarzy Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu. Dziś temat, który chcemy zaproponować, to kolejna odsłona historii Mojżesza i historii wyjścia narodu izraelskiego, dziś szemrani i bunty Izraelitów na pustyni.
Drodzy Państwo, jak wynika to już z naszej zapowiedzi, tematem dzisiejszego odcinka będą trudne dla Izraela i dla ich wiary doświadczenia egzystencjalne buntów i szemrania przeciwko Bogu na pustyni. Temat o tyle interesujący, że pojawia nam się w bezpośredniej bliskości wielkiego wydarzenia wyjścia. Bóg zaledwie przeprowadził swój naród przez Morze Czerwone, a ten już buntuje się przeciwko niemu. W kilku słowach przypomnijmy poprzedni odcinek, czyli wielki epos, wielką historię wyjścia i przejścia przez Morze Czerwone. Jest to historia, która legła u podstaw właściwie tożsamości narodu wybranego. To założycielski epos historii Izraela, który będzie powtarzał się w wielu tekstach biblijnych. Wspomnienie przejścia przez Morze Czerwone konstytuuje wiele tradycji biblijnych od Pięcioksięgu poprzez Pisma Mądrościowe. Mówiliśmy, że w opisie tego przejścia mamy do czynienia z dwoma tradycjami. Kapłańską, jachwistyczną i elohistyczną. Znaczy to, że materiał, który analizowaliśmy na poprzednim wykładzie, był przedmiotem refleksji przez setki pokoleń, przez pokolenia, przez setki lat właściwie. Izraelici pochylali się nad nim, przepracowując go z różnych punktów widzenia, także spoglądając na to doświadczenie przejścia przez Morze Czerwone. Wreszcie zaznaczmy, że to jest punkt zwrotny w historii narodu. Wówczas konstytuuje się tożsamość Izraela. Izraelitą będzie nazywał się ten, kto został przez Boga przeprowadzony przez Morze Czerwone, kto doświadczył cudów wyjścia. To będzie także punkt wyjścia dla teologii Nowego Testamentu. Przejście Izraela przez Morze Czerwone będzie zapowiadało to przejście czy paschę Jezusa. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, odnosząc się do wydarzeń z historii Izraela, do tego eposu, wielkiego eposu przejścia przez Morze Czerwone, będzie sugerował, że także chrześcijanie mają swoje przejście w Chrystusie, dokonuje się nowa pascha, jego krzyż, jego męka i zmartwychwstanie są istotnie przejściem ze śmierci do życia i przejściem przez Morze Czerwone, otwierając nową perspektywę nowego ludu przymierza.
Szanowni Państwo, przejdziemy za chwilkę do bardzo pięknej narracji dotyczącej, tak jak ksiądz Marcin powiedział, buntów, szemrania i próby, jakim Izrael został poddany na pustyni. Za chwilkę przejdziemy do tych tekstów, ale zanim to uczynimy, spójrzmy króciutko na strukturę Księgi Wyjścia i miejsce, które w tej strukturze zajmuje interesujące nas opowiadanie czy opowiadania. Otóż, jak już mówiliśmy na poprzednich naszych wykładach, pierwszych 15 rozdziałów Księgi Wyjścia pokazuje cudowne przejście od niewolniczej służby faraonowi do liturgicznej, sakralnej służby jedynemu Bogu. Mieliśmy w narracji tych pierwszych 15 rozdziałów wiele dramatycznych zwrotów. Centralnym pytaniem, które autor umieścił w tych pierwszych 15 rozdziałach, jest pytanie, kto jest i kto będzie prawdziwym i jedynym władcą Izraela. Mieliśmy dwóch pretendentów do tego tytułu. Pierwszym był faraon, drugim był Jahwe. Ten pierwszy, faraon, bardzo prowokacyjnie, bardzo mocno, bardzo bluźnierczo wręcz rzucił w twarz Jahwe pytanie, kimże on jest, kim jest Pan, ja nie znam Pana. Skoro Mojżesz powoływał się na Pana, faraon mówił, nie znam go. Cały opis wydarzeń związanych z plagami, z wyjściem z Egiptu był odpowiedzią na to pytanie, nie znasz Pana, poznasz Pana. Pan objawił się. W ten sposób trzeba czytać pierwszych 15 rozdziałów jako stopniowe objawienie władztwa i panowania Jahwe. W pieśni dziękczynnej 15 rozdziału zostało zdefiniowane to, kim jest Pan. Padła odpowiedź na pytanie Faraona. Pan jest królem na wieki i na zawsze. Teraz rozpoczynamy kolejną sekwencję wydarzeń, które doprowadzą nas już bezpośrednio do zawarcia przymierza na Synaju. Otóż co dzieje się pomiędzy zakończoną pieśnią zwycięstwa, a początkiem zawierania przymierza? Otóż ma miejsce sekwencja wydarzeń z życia Izraela na pustyni, które znowu stawiają jedno bardzo proste, bardzo precyzyjne pytanie. Skoro Jahwe okazał się jedynym władcą Izraela, to w jaki sposób udowodni, że jest w stanie właśnie na pustyni zapewnić mu życie? Będziemy mieli epizod z manną, w którym Jahwe pokaże, że jest w stanie dać Izraelowi pokarm. Będziemy mieli dwa epizody dotyczące wody, pragnienia, zaspokojenia pragnienia na pustyni, w których okaże się, że Jahwe potrafi napoić swój spragniony lud. I będziemy mieli wreszcie pierwsze zwycięstwo nad wrogiem, nad Amalekitą, w którym Jahwe pokaże, że jest obrońcą i wodzem Izraela. Drodzy Państwo, jeszcze jedna uwaga. Cała ta narracja związana z pustynią jest napisana w takim stylu, żeby podkreślić formułę drogi. Izrael jest w drodze. Będziemy mieli szereg czasowników ruchu, przybyć, rozbić obóz, odbywać podróż, przemieszczać się i tak dalej. Będziemy mieli pewną teologię drogi, o której powiemy więcej w dalszej części naszego wykładu. Spójrzmy na kilka tekstów, które nam pokażą, w jaki sposób narrator, redaktor buduje tę formułę drogi. Otóż będziemy mieli choćby wskazanie 22 wersetu 15 rozdziału, kiedy jest powiedziane, że Mojżesz polecił Izraelitom wyruszyć od Morza Czerwonego i szli w kierunku pustyni Szur. Tak samo rozpoczyna się 16 rozdział od wskazania, że Izraelici wyruszyli z Elim. Kolejny tekst 17 rozdziału również mówi bardzo jasno o tym, że całe zgromadzenie Izraelitów wyruszyło na rozkaz Pana z pustyni Sin, aby przebyć dalsze etapy. O teologicznym znaczeniu tej formuły powiemy jeszcze więcej, ale tytułem wprowadzenia chcielibyśmy tylko zauważyć tyle. Droga, którą Izrael ma odbyć, jest nie tylko drogą przez pustynię w kierunku Góry Synaj, ale jest drogą do wewnątrz, drogą do coraz większego zaufania swemu Bogu.
Drodzy Państwo, zanim przyjrzymy się konkretnym epizodom buntów Izraela na pustyni i ich szemraniu, spójrzmy jeszcze na strukturę tekstu, który będziemy analizowali. Epizody, które dziś będą szczególnym przedmiotem naszego zainteresowania, składają się, czy są częścią większej jednostki tekstualnej, która rozciąga się od rozdziału 15, czyli od pieśni zwycięstwa po przejściu przez Morze Czerwone, do rozdziału 19 Księgi Wyjścia, gdzie opisuje się już zawarcie przymierza. Ten schemat mamy przed naszymi oczyma. Pierwsza próba Mara opisywana jest w rozdziale 15, tuż po pieśni dziękczynnej, którą intonuje Miriam. Druga próba związana także z manną i przepiórkami to rozdział 16. O trzeciej próbie będzie mówiło się sukcesywnie w rozdziale 17. Będzie polegała na wyprowadzeniu wody ze skały przez Pana. Wreszcie kolejna próba, przed którą staje Izrael, konkretny wróg, który staje także przed nimi, Amalekita, zostaje pokonany przez Pana w rozdziale 17. Rozdział 18 wieńczy nam tę jednostkę literacką, opisując błogosławieństwo i rady Jetry. A więc pomiędzy przejściem przez Morze Czerwone a zawarciem przymierza na Górze Synaj mamy 5 epizodów, 5 scen, z których większość, jak widzimy, to właśnie bunty i szemranie na pustyni.
To powiedziawszy, drodzy Państwo, jesteśmy gotowi, żeby przystąpić do analizy pierwszej próby, próby w Mara. Spójrzmy zatem na tekst biblijny, który opisuje tę pierwszą próbę na pustyni, jaki poddany został naród. Oto stosowny tekst 15 rozdziału od 22 wersetu. Mojżesz polecił Izraelitom wyruszyć od Morza Czerwonego i szli w kierunku pustyni Szur. Szli 3 dni przez pustynię, a nie znaleźli wody. I przybyli potem do miejscowości Mara i nie mogli pić wód, gdyż były gorzkie. Przeto nadano temu miejscu nazwę Mara. Szemrał lud przeciw Mojżeszowi i mówił, cóż będziemy pili? Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drewno. Rzucił on je do wody i stały się wody słodkie. Tam Pan ustanowił dla niego prawa i rozporządzenia i tam go doświadczał. I powiedział, jeśli wiernie będziesz słuchał głosu Pana Boga Twego i będziesz wykonywał to, co jest słuszne w Jego oczach, jeśli będziesz dawał posłuch Jego przykazaniom i strzegł wszystkich Jego praw, to nie ukaże Cię żadną z tych plag, jakie zesłałem na Egipt, bo ja, Pan, chcę być Twoim lekarzem. Potem przybyli do Elim, gdzie było 12 źródeł i 70 palm. Tutaj to rozbili namioty nad wodą. Szanowni Państwo, Izraelici idą w kierunku pustyni Szur. Pustynia Szur znajdowała się w północno-zachodniej części Synaju. Przez ten obszar przebiegał szlak ze wschodu na zachód, łączący Egipt z drogą królewską. Samo hebrajskie słowo Szur oznacza mur. Możliwe jest zatem, że mamy do czynienia ze wzmianką o dobrze znanej egipskiej linii twierdz Etam. Zresztą taką nazwę nosi pustynia Szur w 33 rozdziale Księgi Liczb. Twierdze te zbudowane kilka stuleci wcześniej w celu obrony północno-wschodnich granic Egiptu i stacjonujące w nich garnizony były określane jako mur władcy. Druga kwestia dotyczy określenia okolicy Szur jako pustyni. To nie oznacza obszaru całkowicie pustynnego, ale raczej okolice niezamieszkałe, gdzie na wiosnę trzoda mogła znaleźć odpowiednią ilość trawy. Zresztą na to wskazuje również czasownik wywodzący się od tego samego rdzenia, czasownik Dabar, prowadzić na pastwisko. 3 dni marszu po takim terenie nie były zatem równoznaczne ze zmaganiem się z pustynią pojętą jako śmiertelne zagrożenie. Niemniej był to teren niezamieszkały i na pewno nie w pełni mogący zaspokoić wszystkie potrzeby ludu i ich stad. Tekst mówi, że Izraelici wędrowali 3 dni, zanim doszli do miejscowości Mara. Określenie to pochodzi od czasownika hebrajskiego o rdzeniu marar, który w podstawowej koniugacji oznacza bycie gorzkim. A zatem nazwa Mara, czyli gorzka, doskonale uwydatnia zarówno gorzkość znalezionej tam wody, jej niezdatność do picia, jak i przede wszystkim samą postawę rozgoryczenia wywołanego tą sytuacją. I tutaj autor będzie nam pokazywał 2 poziomy wydarzeń. Ten poziom zewnętrzny, braku wody, woda jest niezdatna do picia, ale coraz bardziej będzie prowadził nas w głąb. Izrael wewnętrznie będzie czuł się rozgoryczony tą sytuacją, sposobem, w jaki Bóg prowadzi go przez pustynię. I ostatnia uwaga, czysto geograficzna. Gdyby woda, którą wcześniej przekroczyli Izraelici, było jezioro Balach, znaleźliby się oni teraz nad dzisiejszymi jeziorami gorzkimi. Jeśli natomiast przeszli przez wodę dalej na południe, to Mara może oznaczać oazę Bir Mara, której wody są słone, tak czy inaczej niezdatne do picia. W ten oto sposób dochodzimy do pierwszej próby, której poddany zostanie lud na pustyni.
Jak słyszymy, rozgoryczony Izrael przemra przeciwko Bogu i tak właśnie tę postawę ludu relacjonuje nam Księga Wyjścia. Szemrając przeciw Bogu i Mojżeszowi mówią, cóż będziemy pili. Mojżesz wołał wówczas do Pana, Pan wskazał mu drewno, wrzucił je do wody i stały się wody słodkie. Tekst, który czytamy, mówi o szemraniu. To będzie charakterystyczny motyw także Księgi Wyjścia i charakterystyczna postawa, którą ukazuje lud wobec swojego Boga na pustyni. Szemranie wiąże się z radykalną niezgodą na to, w jaki sposób Jahwe prowadzi lud przez pustynię. Izraelici zapewne wyobrażali sobie inaczej tę drogę, inaczej także wyobrażali sobie swoje wyzwolenie. Fakt, że muszą przebyć obecnie przez wiele trudów, przejść przez doświadczenia, które w jakiś sposób wystawiają ich wytrzymałość, wytrwałość i wiarę na próbę, wiąże się właśnie z buntem i szemraniem. Bóg, odpowiadając na ten bunt bardzo cierpliwie, jak widzimy, poleca Mojżeszowi wrzucić do wody drewno. Drewno, które ma sprawić, że woda stanie się zdatna do picia. Czy mówimy tutaj o zjawisku naturalnym, czy też można nazwać to, co dzieje się tu na pustyni, cudem? I jest to zjawisko naturalne i równocześnie cud Boga, który troszczy i opiekuje się swoim ludem. Jeśli chodzi o zjawisko naturalne, to można się w tym drewnie dopatrywać, tak jak czynią to współcześni komentatorzy, kolczastego krzewu rosnącego na pustyni, w tym rejonie, który wchłania sól zawartą w wodzie. Już od Pliniusza wiemy o istnieniu specjalnego gatunku jęczmienia, który neutralizował sole mineralne zawarte w wodzie. A więc osłodzenie wody z gorzkiego źródła przez wrzucenie gałązki oznaczałoby właśnie uzdatnienie takiej wody do picia. Te techniki znali także Beduini, którzy na pustyni uzdatniali wodę za pomocą krzewu zwanego elwa. Kwas, który znajdował się w tym krzewie, powodował właściwie opadanie tych szkodliwych związków siarczanów wapnia i woda zatracała swoją gorycz. Więc możliwe, że Izraelici pojęli tę technikę od otaczających ich ludów, od Beduinów, nauczyli się jej na pustyni. Ważniejsze jednak w tym tekście pozostaje przesłanie. To mógł być to fenomen naturalny, jak widzieliśmy także plagi egipskie można tłumaczyć jako fenomeny naturalne. Równocześnie nie ujmuje to nic z niezwykłości tych faktów, przez które Bóg przejawia swoją troskę i miłosierdzie wobec ludu. Sama kwestia rozróżnienia pomiędzy tym, co naturalne i ponadnaturalne w Biblii traci swoją podstawę, jeśli przyjmiemy, że jest to rozróżnienie wprowadzone bardzo późno, w czasach oświecenia dopiero. Bóg w Biblii przedstawia się równocześnie jako Bóg natury i jako Bóg zjawisk ponadnaturalnych. To właściwie ktoś, kto wykorzystuje prawa natury, nie tyle zawiesza je, co posługuje się nimi w sposób wolny, aby świadczyć dobro swojemu ludowi. A więc ten fenomen naturalny jak najbardziej świadczy o ponadnaturalnej trosce, miłosierdziu i szczodrobliwości Boga, bo to właśnie podkreśla się tutaj w tekście. Bóg jak prawdziwa matka daje pokarm i daje napój swojemu ludowi. To także cecha królewska. Król Jahwe, który wyprowadził swój lud z niewoli, teraz troszczy się o jego dobrobyt, dostarczając mu pokarmu. Tę czułą troskę Boga o swój lud podczas wędrówki przez pustynię będą podkreślały także inne teksty, choćby teksty mądrościowe. Tekst Księgi Syracha, który za chwilkę pojawi się przed naszymi oczyma, mówi właśnie o szczodrobliwej, hojnej miłości Boga, który prowadzi swój lud przez pustynię. Czyż to nie drzewo wodę uczyniło słodką, mówi Syrach, aby moc jego poznano? On dał ludziom wiedzę, aby się wsławili dzięki jego dziwnym dziełom. To od Pana pochodzi uzdrowienie, to On jest najlepszym lekarzem. Pan, jak prawdziwy, szczodrobliwy król, matka, troskliwy ojciec i lekarz troszczy się o swój lud na pustyni.
Szanowni Państwo, ksiądz Marcin przed chwilą wyakcentował najważniejsze elementy teologiczne tego opisu pierwszej próby, czyli ten królewski, a jednocześnie macierzyński obraz Boga, jego szczodrość, to, że Bóg posługuje się naturą, aby leczyć, aby prowadzić, aby dawać o sobie znać. A teraz chcemy podkreślić kolejne ważne aspekty teologiczne tego opisu pierwszego doświadczenia Izraela z pobytu na pustyni. I tym pierwszym aspektem jest aspekt próby. Drodzy Państwo, mówimy o próbie na pustyni. Otóż to nie Bogu potrzebne było to doświadczenie, żeby zobaczyć, co jest w sercu Jego narodu. On to doskonale wiedział, ale próba, jakiej poddał Izraela na pustyni, potrzebna była samym Izraelitom, żeby zobaczyć, co jest w ich sercu, żeby zobaczyć warunki graniczne, których nie jest w stanie przekroczyć, żeby jeszcze bardziej zaufać swojemu Bogu. Druga sprawa, wszystkie kwestie dotyczące szemrania na pustyni dotyczą dwóch rzeczy. Pokarmu i wody oraz przewodnictwa Mojżesza. Ale szybko się okazuje, że pod tym pierwszym poziomem szemrania kryje się drugi, dużo głębszy. To jest szemranie przeciwko Bogu, to jest narzekanie na Boga, które zawiera się w pytaniu, czy lud pozwoli, żeby Bóg był jego opiekunem na pustyni tak, jak chce. To jest kluczowe pytanie tych opisów. Wreszcie, proszę Państwa, w opisie pierwszej próby poczyniona została bezpośrednia aluzja do pierwszej plagi egipskiej, kiedy zamieniona została woda Nilu w krew, by Egipcjanie nie mogli jej pić. I tutaj mamy wyraźne ostrzeżenie skierowane pod adresem ludu na pustyni. Egipt w osobie Faraona zamknął swoje serce, uczynił je twardym i nastąpiły plagi. Lekcja, którą Izrael ma odrobić, jest taka. Jeżeli Izrael otworzy swoje serce, spotka go inny los niż ten, który spotkał Egipcjan. Dotyczy bowiem obecności swojego Boga jako uzdrowiciela i opiekuna. Drodzy Państwo, jeśli uważnie przeczytamy historię Izraela na pustyni, tak jak opisuje ją Księga Wyjścia i Księga Liczb, to zobaczymy, że tych prób, jakim poddał Bóg naród, będzie 10. Spójrzmy na schemat, który pokaże nam pełną listę tych prób. 10 prób, podobnie jak 10 egipskich plag. Wody Mara, przepiórki i manna, woda na pustyni, próba mięs związana z mięsem, narzekania Miriam i Aarona, wywiad w ziemi Kanaan, bunt przeciwko Mojżeszowi, szemranie ludu przeciwko Mojżeszowi i Araonowi, wody Meriba oraz miedziany wąż. 10 prób, o jakich mówi tekst biblijny, to aluzja do 10 plag, jakie dosięgły Egipcjan. Podobnie jak Bóg okazał swoją potęgę Egipcjanom, tak teraz pragnie okazać swoją potęgę, swoją ochronę i swoją opiekę Izraelowi na pustyni. A więc to, przez co prowadzi Bóg Izraela na pustyni, to jest próba jego serca, po to, żeby to serce otworzyć. Przeciwnie do tego, co stało się w czasie plag w Egipcie, kiedy serce Faraona stało się zamknięte. Ostatnia kwestia, która dotyczy owej teologii próby. W Biblii ta intuicja, którą mamy przez całą Biblię, jest następująca. Bóg i tylko Bóg ma prawo próbować człowieka. Człowiekowi jest nie wolno wystawiać Boga na próbę. Zakończenie tekstu pierwszej próby znów pokazuje niezwykłą szczodrość Boga. Spodziewalibyśmy się innego rozwiązania, tymczasem 27 werset 15 rozdziału mówi: przybyli do Elim, gdzie było 12 źródeł i 70 palm. Tutaj to rozbili namioty nad wodą. Niezależnie od tego, drodzy Państwo, czy oaza Elim będzie utożsamiana z dzisiejszym Wadi Qeranal, czy z Ajun Muza, oddaloną kilka kilometrów zaledwie od końca Zatoki Sueskiej, jesteśmy pewni, że tutaj Izrael znalazł swoją oazę, swoje nasycenie. Tradycja żydowska bardzo szybko, symbolicznie tłumaczyła ten zapis 27 wersetu 15 rozdziału. Mianowicie 12 źródeł miałoby oznaczać 12 plemion, pokoleń Izraela, natomiast 70 palm, 70 pomocników Mojżesza mających strzec przestrzegania sprawiedliwości w izraelskiej społeczności. Ten opis obfitości wody, jaki charakteryzuje oazę, został bardzo mocno skontrastowany z wcześniejszymi informacjami na temat jej niedostatku. Zatem ulga, jaką Izraelici odczuwają na widok tak bogatego w wodę miejsca i radość z tym związana, w połączeniu z poprzednimi doświadczeniami niezdatnych i potem oczyszczonych wód gorzkich, pokazuje niezwykle bogatą symbolikę wody w połączeniu z działaniem Boga. Woda może zabijać, jeśli tak będzie chciał Bóg, jak miało to miejsce w Egipcie, a woda może uzdrawiać, jeśli za tym stoi Bóg. Gorzkie wody w Mara oznaczałyby pewną śmierć, gdyby nie obecność i opieka Jahwe. I ostatnia kwestia związana z tą pierwszą próbą dotyczy posłuszeństwa. Jak już mówiliśmy, formuła drogi, z której utkana jest ta narracja, pokazuje drogę nie tylko w sensie geograficznym, ale drogę do wewnątrz. Drogę do zrozumienia, że posiadana przez Boga moc uzdrawiania dotyczy wszystkich aspektów ludzkiego życia. Ona nie tylko uzdrawia wodę, żeby Izrael mógł pić, ale uzdrawia serce, żeby Izrael mógł wierzyć swojemu Bogu.
I tak, drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnej próby, kolejnego epizodu, także związanego z szemraniem Izraela na pustyni, czyli epizodu, w którym Bóg obdarowuje swój naród, paradoksalnie odpowiadając na ten bunt manną i przepiórkami. Znowu podejmujemy motyw drogi. Izrael cały czas zmierza w kierunku Chorebu i znów pojawia nam się ta kapłańska teologia drogi. Ta wędrówka Izraela przedstawiona jest w formie swoistego dziennika podróży, w którym zwróćmy uwagę na trzy bardzo ważne punkty, trzy ważne aspekty kapłańskiej teologii drogi. Po pierwsze, tym, który prowadzi, jest Bóg. On jako król, on jako władca, ten, który przeprowadził Izraela przez Morze Czerwone, idzie na przodzie. To on także wyznacza drogę. Jak widzimy, Bóg także postrzega niebezpieczeństwa z pewnej odległości, widzi dalej, więc naturalne, że to on powinien prowadzić. Po drugie, droga związana jest z pustynią. Pustynia to nie miejsce, gdzie można rozbijać namioty. To miejsce nieprzyjazne. Bez Boga, który opiekuje się tam Izraelem, chroni go i dostarcza pokarmu i wody, Izrael nie przetrwałby na pustyni. I po trzecie wreszcie, ta droga, przemieszczanie się, jak wspomniał już ojciec Wojciech, jest drogą także do wewnątrz. To droga przede wszystkim zaufania. To droga, w której nie można także polegać na samym sobie, ale na Bogu i na wspólnocie, bo Izrael wędruje jako wspólnota. To powiedziawszy, przyjrzyjmy się teraz tekstowi biblijnemu, który opisuje doświadczenie próby związanej z manną i przepiórkami. Następnie Izraelici wyruszyli z Elim. Przybyło całe zgromadzenie Izraelitów na pustynię Sin, położoną między Elim a Synajem, 15 dnia drugiego miesiąca od ich wyjścia z ziemi egipskiej. I zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili, obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali nad garnkami mięsa i jadali chleb do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę. Dwa miejsca, czy dwie lokalizacje geograficzne, które wyznaczają w jakiś sposób ramy tej opowieści, to z jednej strony oaza Elim, a z drugiej strony pustynia Sin. Oaza Elim wiąże się z szczęśliwym rozwiązaniem konfliktu. Pierwszy bunt Izraela Bóg rozwiązuje, uzdatniając te gorzkie wody i czyniąc je zdatnymi do picia. Izrael pamięta o tym szczodrobliwym geście Boga. Oaza Elim będzie się kojarzyła zatem z miejscem bezpiecznym, miejscem obfitującym w wodę i Boże błogosławieństwo. Tam jednak Izrael nie może się zatrzymać. Izrael nie może osiąść w tej oazie. Jego przeznaczeniem jest dotrzeć do ziemi obiecanej, a ta wiedzie przez pustynię. To bardzo piękny i symboliczny także obraz tego, w jaki sposób my nie możemy zatrzymywać się w tych miejscach błogosławionych. To życie to coś więcej niż tylko pamięć o tym, co Bóg dla nas uczynił. To nieustanne wędrowanie, które prowadzi także przez pustynię. Pustynia Sin znajduje się w zachodnio-centralnej części półwyspu między Elim a Synajem. Nie wiemy, jak długo Izrael przebywał w oazie Elim. Teraz wyrusza w stronę Synaju i czy właściwie krańca tego południowego krańca tego półwyspu i jego droga przechodzi przez to niebezpieczne, także pozbawione znów zasobów do życia miejsce.
I drodzy Państwo, w momencie, tak jak ksiądz Marcin powiedział, w którym Bóg wyrywa Izrael z tego tymczasowego dobrostanu, pojawia się szemranie. Spójrzmy na hebrajski tekst drugiego wersetu 16 rozdziału Księgi Wyjścia, który nam pokaże, o co chodzi w tym szemraniu. Wailinu koladat bnei Izrael al Moszewe el Haaron bamidbar. To hebrajskie sformułowanie z początku tej frazy zawiera bardzo mocne określenie postawy ludu. Wailinu, czasownik, lun, razem z przyimkiem al, pokazuje zarazem wewnętrzną i zewnętrzną niezgodę na obecny stan rzeczy. Może nie jest otwartym buntem, ale jest na pewno wyrazem niezadowolenia, odrzucenia tego, co jest, sprzeciwem wobec sytuacji, którą Izrael zastaje. I zauważmy, drodzy Państwo, czytając tę perykopę, tych 12 wersetów omawianego 16 rozdziału, że słowo to pojawia się aż siedmiokrotnie. A więc mamy jakąś taką pełnię, biblijną pełnię niezadowolenia. Jest to kluczowe słowo, którego polskie znaczenie szemranie nie oddaje do końca głębi. Otóż jest za słabe. Chodzi tu bowiem o urazę, o niezadowolenie połączone z gniewem, narzekanie, które wiąże się z niechęcią i do przywódców ludu, jako reprezentantów Boga, do ich władzy i ostatecznie, jak zobaczymy, sprzeciwia się naród, sprzeciwia się samemu Bogu. Podczas gdy przy pierwszej próbie postawa ta dotyczyła tylko Mojżesza, to szemranie się rozszerza, obejmuje ono również Aarona, czyli poszerza się zakres niezadowolenia Izraelitów. Zobaczmy na trzeci werset 16 rozdziału, żeby zobaczyć, na czym polega istota tego sprzeciwu, tego gniewu i niezadowolenia razem wziętych. Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do sytości. Wyprowadziliście nas w tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę. Proszę Państwa, kiedy pojawiła się groźba śmierci głodowej, mamy tutaj do czynienia z czymś, co nazwalibyśmy wybiórczą pamięcią narodu. Izraelici nie wspominają już, jak ciężko musieli pracować. Na pewno musieli przymierać głodem również w Egipcie, ale to, co było jakimiś skrawkami ich szczęśliwości w tamtym czasie, zostaje podniesione do jakiegoś wspomnienia o szczęściu. Mieli garnki pełne mięsa. Taki egipski paradygmat braku zaufania wobec Boga, który pojawia się tutaj, będzie towarzyszył Izraelowi w czasie całej wędrówki. Więc zasadniczym problemem, przed którym Izrael stoi, to nie jest brak pożywienia, tylko brak zaufania do Boga, który chce dać Izraelowi jeść, ale tak, jak on chce. A zatem postawa szemrania Izraelitów znajduje się na głębszym poziomie niż tylko na poziomie braku pożywienia. Znajduje się na poziomie jakiejś teologicznej rozpaczy. Brak nadziei zajmuje centralne miejsce na tym poziomie tradycji. Ale odpowiedź Boga będzie szła nie tylko w kierunku zaspokojenia doczesnej potrzeby jedzenia czy picia, braku pożywienia, ale Bóg będzie chciał przede wszystkim na tym głębszym poziomie odbudować zaufanie, nauczyć Izraela, jak ma ufać swojemu Bogu. Mojżesz i Aaron biorą na siebie rolę pośredników pomiędzy ludem a Bogiem, który konsekwentnie będzie przeprowadzał swoje zamierzenie. Będzie ta samoświadomość Mojżesza i Aarona jest pięknie oddana w tym pytaniu, czymże my jesteśmy, że szemrzecie przeciwko nam. To pokazuje z jednej strony, że Mojżesz i Aaron rozumieją swoją rolę, a z drugiej strony rozumieją również, że szemranie, które rozlega się na pustyni, tak naprawdę jest sprzeciwem wobec samego Boga.
I jeśli pojmiemy, drodzy Państwo, że ten bunt Izraela to nie tylko pragnienie fizycznego pokarmu, ale także wyraźny brak nadziei, to łatwiej nam pewnie będzie zrozumieć tę paradoksalną odpowiedź, jakiej Bóg udziela swojemu ludowi. Bóg według wszelkich znaków powinien surowo ukarać bunt swojego ludu na pustyni, no biorąc pod uwagę, że jeszcze niedawno przecież oglądali jego wielkie dzieła wyjścia z Egiptu. Tymczasem Bóg wydaje się wczytywać także w ten lęk, poczucie zagrożenia, brak nadziei, które kołaczą się w sercach swojego ludu i właśnie dlatego odpowiada z tak ogromną cierpliwością i z tak ogromnym miłosierdziem. Paradoksalnie na bunt swojego ludu odpowiada, zapowiadając mannę i przepiórki. Pochyla się nad biedą swojego ludu, czyli objawia im się, obiecując lekarstwo na ich brak ufności. O tym mówi nam tekst 16 rozdziału Księgi Wyjścia, który za chwilkę zobaczymy. Mojżesz rzekł do Aarona: powiedz całemu zgromadzeniu Izraelitów, zbliżcie się do Pana, gdyż usłyszał wasze szemrania. W czasie przemowy Aarona do całego zgromadzenia spojrzeli ku pustyni i ukazała im się w obłoku chwała Pana i przemówił Pan do Mojżesza tymi słowami: słyszałem szemranie Izraelitów, powiedz im, o zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że ja jestem Pan, ja jestem waszym Bogiem. Jak widzimy, chwała Pana ukazuje się Izraelowi w odpowiedzi na ich szemranie. Chwała Pana ukazuje się w obłoku. Ten obłok Anan przypomina nam przejście także znowu przez Morze Czerwone. Tam prowadził Izraela, tutaj przeprowadza ich przez kolejne trudne doświadczenie głodu i rozpaczy. To jest ta sama troskliwa, czuwająca, opiekująca się nimi obecność Boga. Podkreśla się tutaj, że Bóg w swojej łaskawości przychodzi im z pomocą. Znów rys królewski, ojcowski i macierzyński naszego Boga objawia się tu w epizodzie manny i przepiórek. Izraelici ostatecznie otrzymują dwa zapewnienia. Bóg nie tylko deklaruje się jako ten, który zaspokaja ich głód fizyczny. Bóg także deklaruje się jako ten, który jest blisko nich. Po pierwsze, usłyszał ich narzekania, dziś dotarły do mnie wasze narzekania. Jestem Bogiem bliskim. Tu może przypomnieć się objawienie dane Mojżeszowi w krzewie gorejącym. Jahwe, jestem z wami, jestem, który jestem blisko. Po drugie, Bóg wyraźnie stwierdza, nie jestem zagniewany waszą postawą szemrania, buntem i brakiem zaufania. Bóg wyraźnie, wczytując się w pragnienia i w lęki, w serca właściwie swojego ludu, daje na nie lekarstwo.
Odpowiedź Boga, tak jak powiedział ksiądz Marcin, ma wymiar bardzo konkretny. Zanim go omówimy, odnosząc się i do manny, i do przepiórek, chcemy wyraźnie podkreślić jeszcze ten wewnętrzny aspekt przemiany, który ma się dokonać na pustyni. Bóg buduje zaufanie ludu do siebie jako opiekuna i przewodnika. To powiedziawszy, zobaczmy, drodzy Państwo, 13, 14 i 15 werset 16 rozdziału Księgi Wyjścia. Wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie, co to jest, gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz, to jest chleb, który daje wam Pan na pokarm. Drodzy Państwo, zacytowany fragment skupia się na dwóch osobliwościach Półwyspu Synajskiego. Są to manna oraz przepiórki. Do kwestii manny za chwilkę przejdziemy. Króciutko zobaczmy, czego dotyczy sprawa przepiórek. Otóż przepiórki, które przykryły obóz, nie były niczym dziwnym w tamtym rejonie. One odlatują do Europy na wiosnę i powracają na jesieni. Kiedy przelatywały nad obszarem Synaju w drodze na północ dzisiejszego Sudanu do Europy, kiedy leciały z wiatrem, często siadały na ziemi, gdy pojawił się wiatr boczny, często wyczerpane, leciały niskim lotem i bardzo łatwo można było je chwytać. Przepiórki poszukujące miejsca do wylądowania i odpoczynku znane były z tego, że siadały całymi chmarami i mogły zatopić nawet małe łódki. Więc to naturalne zjawisko było postrzegane jako pierwsza odpowiedź Boga na zapotrzebowanie głodnego ludu. Ale zauważmy jeszcze kilka kwestii. Pierwsza, przepiórki nie są tutaj tematem wiodącym. Tematem wiodącym będzie natomiast wątek manny. Ale ciekawe uzupełnienie tego wątku o przepiórkach znajduje się w paralelnym opowiadaniu Księgi Liczb w rozdziale 11, kiedy kluczowe w tamtym opowiadaniu jest wyakcentowanie ogromnej ilości głodnych. Tekst mówi o 600 tysiącach mężów pieszych. Księga Liczb mówi również o zdziwieniu Mojżesza, który zwraca się do Boga, mówiąc: ty mówisz, ja mam dać im jeść? I odpowiedź Boga: czy myślisz, że ręka Pana jest zbyt krótka? A zatem istota prawdy o żywieniu Izraela na pustyni jest taka, że Bóg jest w stanie zapewnić pokarm Izraelitom, niezależnie od tego, ilu ich jest. Tradycja biblijna bardzo pięknie pokazuje te epizody z pustyni dotyczące przepiórek i manny. Na przykład Psalm 105 w wersecie 40 przywołuje epizod z pustyni, łącząc go z ciągiem wydarzeń będących znakiem wierności Boga Jego słowu, które dał niegdyś Abrahamowi. Prosili i przywiódł przepiórki, nasycił ich chlebem z nieba. Ale już Psalm 78 w 30 i 31 wersecie pokazuje coś zadziwiającego. Otóż to, że dobre dary Boga nie sycą człowieka ze względu na złą postawę człowieka. Tekst, który Państwo widzicie przed sobą, sugeruje wręcz, że te przepiórki dane zbuntowanemu ludowi stały się dla niego trujące. Zresztą Księga Mądrości bardzo pięknie ten aspekt podkreśla w 16 rozdziale, 24 wersecie, mówiąc: przyroda bowiem Tobie, Stwórco, poddana, sroży się jako kara przeciwko niegodziwcom, a jako dobroć łagodnieje dla tych, co Tobie zaufali. Tak tradycja biblijna pokazuje ten piękny wątek przepiórek, ale w naszym tekście takiej interpretacji jeszcze nie ma. Mamy natomiast główny akcent położony na przychylną łaskawość Boga opiekuna. I przejdźmy teraz do kolejnej kwestii, która jest kwestią zasadniczą, a więc do wątku manny.
W tym wątku znowu splata się nam to, co naturalne, z tym, co ponadnaturalne. Przyjrzyjmy się tekstowi, który opowiada o zesłaniu manny na pustynię. 16 rozdział Księgi Wyjścia wciąż. Kiedy warstwa rosy uniosła się ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie, co to jest, gdyż nie wiedzieli, co to było. Manna, którą się tu opisuje, jest dosyć precyzyjnie określona, jeśli chodzi o jej kształt, położenie i smak. Przypomina coś drobnego i ziarnistego, niby szron na ziemi. Jest biała, jak ziarna kolendra, i ma smak placka z miodem. Izraelici mówią na ten pokarm manhu, cóż to jest, stąd etymologia naszej biblijnej manny. I znów z naturalnego punktu widzenia, manna przypomina, podobne do miodu, krople z drzewa tamaryszku, który rośnie w Palestynie i na Synaju. Ta ciecz z tamaryszka to tak naprawdę wydzielina dwóch rodzajów owadów, które wiosną spijają duże ilości soku z gałązek. Później ta substancja wytrąca się, spada na ziemię, w ciągu nocy twardnieje, przypominając coś drobnego i ziarnistego, niby szron. A więc raz jeszcze, zjawisko naturalne, ale Bóg posługuje się nim, aby w sposób ponadnaturalny nakarmić swój lud. I tak właśnie fenomen manny będą interpretowały inne tradycje biblijne opisujące pielgrzymkę ludu przez pustynię, choćby Psalm 77. Potem z góry wydał rozkaz chmurom, bramy nieba otworzył, spuścił jak deszcz manny do jedzenia, dał im chleb z nieba. W podobny sposób Księga Mądrości będzie łączyła ten niezwykły pokarm ze szczodrobliwością Boga, mówiąc: lud swój żywiłeś pokarmem anielskim, dałeś im bez wysiłku gotowy chleb z nieba, zdolny dać wszelką rozkosz i wszelki smak zaspokoić. To jest dar Boga Ojca dla swoich dzieci. Dar, który zamieniał się w to, czego kto zapragnął nawet. W cudowny sposób opisuje to Księga Mądrości. A więc trudno się dziwić, że ten cud rozmnożenia chleba na pustyni powoduje tak wielkie poruszenie. Przypomina o szczodrobliwości Boga. Powiedzmy sobie szczerze także, że sama manna, jakkolwiek jest do pewnego stopnia pokarmem, nie wystarczyłaby czy do wytłumaczenia tego, w jaki sposób Izrael przez 40 długich lat przetrwał na pustyni. Więc towarzyszyć im musiała przede wszystkim szczodrobliwa Boża opatrzność.
Zanim przejdziemy do tekstu trzeciej próby, której poddany został Izrael na pustyni, chcielibyśmy jeszcze uzupełnić naszą refleksję o kilka wątków związanych z teologią kapłańskiego redaktora. Komentatorzy przypisują te teksty właśnie ręce i sercu redaktora pochodzącego z tradycji kapłańskiej i on uwypukla przede wszystkim duchowe wątki tego wydarzenia. Są przynajmniej dwa. Pierwszym jest fakt, że każdy miał tylko tyle manny, ile potrzebował, bez względu na to, czy zebrał jej dużo, czy mało. Piękny tekst 16-17 wersetu 16 rozdziału mówi nam o tym, że Izraelici mogli zbierać codziennie po jednym omerze, czyli około 3,5 litra na osobę. Wielu nie chciało dostosować się do tego przepisu, ale wnet nauczeni doświadczeniem postępowali według tej miary. Manna niezużyta w ciągu dnia ulegała zepsuciu. Podobnie rzecz ma się ze zbieraniem jej w szabat. Szóstego dnia każdy mógł zebrać mannę w podwójnej ilości, żeby nie zbierać jej w szabat. O czym mówi tekst kolejnych wersetów od 23 do 26, 16 rozdziału Księgi Wyjścia. Ci, którzy próbowali zbierać chleb w szabat, niczego nie mogli znaleźć. Te obydwa przykłady, proszę Państwa, pokazują teologię kapłańskiego redaktora. Izrael musi nauczyć się posłuszeństwa, podnosząc konsekwencje swoich czynów, konsekwencje swojego nieposłuszeństwa. Ten etap wędrówki pokazuje, jak daleka jest droga do posłuszeństwa Jahwe. Droga ku Synajowi będzie przede wszystkim drogą uczenia się posłuszeństwa. I ostatnia kwestia, która dotyczy samego szabatu. Skoro Izrael nie otrzymał jeszcze tablic przykazań, skoro jest w drodze ku górze Synaj, gdzie nastąpi zawarcie przymierza, to na jakiej zasadzie Izrael zachowuje przykazanie szabatu? Otóż z jednej strony, jak chce część komentatorów, zwyczaj przestrzegania szabatu znany był Izraelitom, zanim jeszcze dotarli do góry Synaj i zanim przyjęli postać formalnego przykazania. Z drugiej strony trzeba pamiętać o teologii kapłańskiego redaktora, bo zgodnie z jego myślą szabat został ustanowiony podczas dzieła stwórczego. Tak więc przed formalnym nakazem świętowania szabatu istniał faktyczny zwyczaj jego świętowania. Jego wyjątkowość redaktor kapłański podkreśla faktem, że w przeddzień szabatu ilość manny była podwójna, a w dzień szabatu nie pojawiała się w ogóle. Ostatnia sprawa dotyczy pytania, czy manna była wyłącznym pokarmem Izraelitów na pustyni. Na pewno nie, bo mieli swoje trzody, mogli jeść mięso i mleko z trzód, mogli polować, mogli kupować. Ale to, co ksiądz Marcin powiedział na końcu swojej refleksji, jest tutaj najistotniejsze. Manna w takiej ilości i przez taki długi okres czasu stanowi znak niewytłumaczonej, czułej opieki obecnego wśród nich Boga, opiekuna i przewodnika.
I tak, drodzy Państwo, dochodzimy do trzeciej próby Izraela na pustyni, która związana jest z szemraniem ludów Massa i Meriba. Tak przedstawia się wstęp do tej próby, który opisuje 17 rozdział Księgi Wyjścia, dwa pierwsze wersety. Całe zgromadzenie Izraela wyruszyło na rozkaz Pana z pustyni Sin, aby przebyć dalsze etapy. Rozbili obóz w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. Znów pojawia się klasyczna dla teologii kapłańskiej wzmianka o Izraelu w drodze, nie tylko zewnętrznie, ale wewnętrznie pielgrzymującemu ku temu celowi, którym jest pełne zaufanie Bogu, który jest królem, troszczącym się i opiekującym swoim ludem. To jest także droga do góry Synaj, na której zostanie zawarte przymierze z Panem. Refidim to jest taki ostatni postój przed górą Synaj. Warunki tej wędrówki stają się coraz cięższe, a także próba staje się coraz bardziej wymagająca, bo w przeciwieństwie do poprzednich epizodów tu w ogóle nie ma wody. Przyjrzyjmy się temu tekstowi, w którym lud, reagując na ten brak, który się pojawia, znów rozpoczyna szemrać, kłócić się z Bogiem. I kłócił się lud z Mojżeszem, mówiąc, daj nam wody do picia. Mojżesz odpowiedział, czemu kłócicie się ze mną i czemu wystawiacie Pana na próbę? Ale lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił, czy to po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas i nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Lud kłóci się z Bogiem, wchodzi w spór także z Mojżeszem. Klasyczny czasownik hebrajski, którego używa się tutaj, czy termin, którego używa się tutaj na określenie tego sporu, to rif. To jest słowo, którym opisuje się i postawę ludu wobec Boga, ludu, który kwestionuje prowadzenie Jahwe przez pustynię, który kwestionuje jego także plan, prowadzenie. A równocześnie tym czasownikiem opisuje się także spór, który toczy ze swoim ludem Bóg w księgach prorockich. To jest taki ostatni stopień mediacji, zanim jeszcze sprawa trafi rzeczywiście do sądu, gdzie już zdecyduje się, gdzie zapadnie wyrok, gdzie sędzia będzie musiał uznać winę Izraela. Jest nim oczywiście sam Bóg. Bóg ucieka się do tej mediacji, do sporu, aby przywrócić swojemu ludowi logiczne myślenie, czy właściwie trzeźwy umysł, obudzić go raz jeszcze, aby spojrzał na to, co Pan do tej pory dla nich zrobił. Powielokrać te teksty związane z riwem prorockim będą nam się pojawiały w księgach prorockich. Powiedzmy tylko, że ten spór dotyczy kwestii zasadniczej. Izrael po raz kolejny kwestionuje samą sprawę wyjścia już teraz. Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby tutaj głodem umorzyć całą tę rzeszę? Po raz kolejny, zapominając o tym, czego Bóg dokonał wobec nich, Izrael wraca pamięcią do Egiptu, odzywa się w nich znów mentalność niewolnicza, brak uznania i wdzięczności za wielkie dzieła Boże.
Mojżesz, jak mówi nam czwarty werset 17 rozdziału, zawołał do Pana i mówił, co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. Proszę Państwa, to wołanie Mojżesza przypomina wołanie, które zanosił do niego wówczas, kiedy Izrael przeżywał wielki lęk wobec ścigających go wojsk Faraona. I podobnie jak wtedy Izrael otrzymał odpowiedź od Boga, tak i teraz odpowiedź Boga będzie przychylna i zdumiewająca. Zobaczmy 5 i 6 werset 17 rozdziału. Pan odpowiedział Mojżeszowi, wyjdź przed lud i weź ze sobą starszych Izraela ze sobą, weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil i idź. Oto ja stanę przed tobą na skalę na Chorebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda i lud zaspokoi swoje pragnienie. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej. Zauważmy, proszę Państwa, że tutaj zachowanie ludu nie spotyka się z żadną naganą ze strony Boga. Podobnie jak laska w Egipcie służyła temu, żeby karać Egipt, tak tutaj jest znakiem opatrzności, łaskawości i cudownej obecności działającego cuda Boga. Czy można to zjawisko wyprowadzenia wody próbować wytłumaczyć w sposób naturalny, w ten sposób, że pod powierzchnią skał osadowych zgromadzi się woda i że można łatwo ją stamtąd wydobyć? Może tak, ale nie w tym kierunku idzie interpretacja tekstu biblijnego. Tekst biblijny mówi, że za wszystkim tym, co się dzieje, staje Jahwe. Miejsce, w którym to się wydarzyło, zostało po hebrajsku nazwane Massa i Meriba. Ten pierwsze określenie tego miejsca, Massa, pochodzi od hebrajskiego czasownika Nassa, czyli poddawać próbie. To jest ten sam czasownik, który występuje przy opisie próby, jakiej poddał Bóg kiedyś Abrahama. I to jest ten sam czasownik, o którym Księga Powtórzonego Prawa mówi, że nigdy nie wolno człowiekowi wystawiać Boga na próbę. Drugie określenie, symboliczne określenie tego, co się wydarzyło, tego miejsca, to Meriba. To jest czasownik, który złożony jest z tego rdzenia, o którym mówił ksiądz Marcin. Riw, a więc sporu, a więc sprawy sądowej, a więc tego bardzo mocnej konfrontacji pomiędzy ludem a Bogiem. Zresztą Psalm 95 przejmie tę tradycję o Massa i Meriba i powie, nie zatwardzajcie serc, wystawiając Boga, tak jak czyniliście to w Massa i w Meriba.
Pozostaje nam, drodzy Państwo, zatem podsumować wszystko to, co pojawiło się w dzisiejszym odcinku dotyczącym buntu i szemrania Izraela na pustyni. Omówiliśmy 3 z 10 perykop, które mówią o szemraniu Izraela na pustyni, a więc jest tych zjawisk znacznie więcej. To są reakcje Izraela na trudną wędrówkę przez pustynię. Trudną, choć przecież Bóg dał zapewnienie i nieustannie daje zapewnienie o jego bliskości i szczodrobliwości. Istotą tego doświadczenia, wędrowania przez pustynię, jest oczywiście wiara i stopniowe uczenie się Izraela zaufania do Pana. To jest, jak mówiliśmy, nie tylko droga fizyczna, geograficzna, ale także droga do wewnątrz, droga nieustannego opierania się na Bogu, którego Izrael z trudem, jak widzimy, się uczy. Intuicja, jaka wypływa z tych tekstów, mówi także, że człowiek nie może wystawiać Boga na próbę. To Bóg wypróbowuje człowieka, do jakiego stopnia ufamy Mu i do jakiego stopnia podążamy za Jego Słowem. Natomiast we wszystkich tych sytuacjach Bóg wyraźnie okazuje, że nie pozwala sobie na wypróbowywanie Jego szczodrobliwości. On jest szczodrobliwy, hojny i błogosławi. Tu także, powiedzmy sobie szczerze, bardzo cierpliwie podchodzi do buntów swego ludu, ponieważ są jeszcze na początku drogi z Nim, później już będą spotykały się z surowszą karą. Wreszcie ze wszystkich tych tekstów paradoksalnie wypływa, że odpowiedzią Boga na brak nadziei, na szemranie ludu jest po prostu Jego hojność, miłosierdzie, ojcowska i macierzyńska troska. Tak jakby Bóg czytał głębiej znacznie w naszych sercach, dopatrując się czy doszukując się tych korzeni naszego buntu, które chce uleczyć. To przygotowuje już, drodzy Państwo, nasz kolejny odcinek, na który serdecznie zapraszamy, a który poświęcony będzie przymierzu Boga ze swoim ludem, które zostanie zawarte na Synaju. Synaj, który jest zwieńczeniem tego miłosiernego prowadzenia Pana, Synaj, na którym Izrael wejdzie ze swoim ludem w więź przymierza, będzie tematem naszego kolejnego odcinku w Telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym. Dziś już dziękujemy Państwu za uwagę. Szczęść Boże i do zobaczenia.
Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszymi wykładowcami. Dziś, jak słyszeliśmy, uważaliśmy z pewnością Mojżesz i historia wyjścia, szemranie i bunt na pustyni. Zapraszam, telefony są już widoczne. Tak słuchając Was, zastanawiałem się, jak to długo ta przemiana trwa, tak, bo zbuntowany lud i potrzeba było aż 40 lat, na to, aby przemienić to swoje serce, żeby Pan Bóg, ile w Bogu musi być cierpliwości, to nieraz jak tak myślimy nad tym, jak sami postępujemy, czy to takie proste.
Ojcze Grzegorzu, Pan Jezus powiedział, nawracajcie się 2000 lat temu i Kościół w roku duszpasterskim obecnym przypomina nam znowu, nawracajcie się, czyli to nie ma jakiejś granicy, nie ma jakiejś górki, poza którą już jest nawrócenie, no ciągle trzeba będzie iść na tą pustynię i dokonywać przemiany serca, to się nigdy nie kończy.
Rola Boga, rola Mojżesza i narodu. Jak Mojżesz przeżywał tą swoją sytuację? Bo pewnie dla niego też to było nieproste. Nie dożył. Tak długo to wszystko trwało, więc nie zobaczył tego, co wypływało też z jego roli i jego powołania przez Boga.
Więc Mojżesz ma bardzo trudną rolę pomiędzy Bogiem a ludem, jest oczywiście mediatorem. Z jednej strony odczuwa wszystkie braki swojego ludu, bo przecież sam w nich uczestniczy. Z drugiej strony jest dla nich także przykładem wiary i wytrwałości. Te braki zanosi przed Pana. Mojżesz w tych próbach, przynajmniej na które spoglądaliśmy, zachowuje wciąż postawę wiary, jest właściwie nieugięty, nie ulega także szemraniu. Tekst biblijny nie sugeruje, że tutaj wpisuje się akurat w doświadczenie ludu. No i pod tym względem właśnie i dzięki temu także może być autentycznym mediatorem, bliski swojemu ludowi, ale równocześnie nie powielający jego błędów, czy właściwie nie powodujący w te same grzechy.
Podoba mi się bardzo modlitwa Mojżesza, który idzie przed Pana, wyobrażam sobie, jak bardzo zdenerwowany i mówi, to ja ich zrodziłem, ja ich nosiłem, to są moi, zajmij się nimi.
Już się zniecierpliwił. Mamy telefon, bardzo proszę, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Niemiec, tutaj słucham tej audycji i zastanawia mnie taki jeden aspekt, temat tego wędrowania tych Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Zastanawiam się, dlaczego oni aż 40 lat szli, bo jak popatrzę na mapę, to mnie się wydaje, że to nie jest tak daleko. Proszę mi jakoś wytłumaczyć, jak to jest, że tak długo potrzeba było, żeby tą manną byli obdarzani. No w ogóle, dlaczego tak długo?
Dziękuję Pani Marianie. Pewnie nie o odległość chodzi, ale o ten czas, który był potrzebny do przemiany serca, ale spróbujemy.
Tak, żeby dojrzeć. Księga Wyjścia zresztą sama mówi o tym, że Bóg prowadzi ich okrężną drogą. Po pierwsze po to, aby uniknąć niebezpieczeństw, po drugie po to, aby nauczyli się także zmagać z niebezpieczeństwami, nauczyli się także dojrzewać w wierze. Jeśli weźmiemy pod uwagę aspekt tej drogi do wewnątrz, którą odbywają Izraelici wędrując przez pustynię, czyli drogi zaufania, to chodzi przede wszystkim o to, aby oni po prostu złożyli swoją ufność w Panu. Te drugie 40 lat wypełnione buntami i szemraniem, to są takie długie rekolekcje dla nich, długa droga do wewnątrz, odkrywanie i istoty prawdziwej wiary i zaufania w Boga.
Bardzo niebezpieczne jest chodzenie do rzeczy ważnych na skróty. Mi się wydaje, że przygotowanie do kapłaństwa, które trwa tyle lat, jest odzwierciedleniem tego, czemu nie można by zrobić jakiegoś kursu na księdza i nauczyć się odprawiać mszę świętą, sprawować sakramenty. Bo to chodzi o drogę do wewnątrz. Tak samo jak uważam, że dzisiaj młodzi ludzie za szybko na skróty idą do małżeństwa, uważając, że wystarczy chcieć ze sobą żyć, a nie są do tego przygotowani. Bóg pokazuje przez to doświadczenie pustyni, że trzeba czegoś dużo głębszego.
Ja myślę też tutaj bardzo znamienne, dzisiaj nam się też zacierają, chociażby ten ważny znak tego posłuszeństwa, tak? Bo przygotowuję się do czegoś, by później wypełniać wolę Pana Boga względem mnie i chcę, żeby ona się realizowała. Prosimy bardzo.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść witamy. Boże, mówi Bronisława z Koszalina.
Prosimy.
Ja mam takie pytanie do księży profesorów. Mianowicie, właściwie czytałam na ten temat wiele razy, ale jakoś do końca nie zrozumiałam. Dlaczego Mojżesz nie dotarł do ziemi obiecanej? Tłumaczy się na przykład w niektórych pismach w taki sposób, że Mojżesz był zwątpił, że Mojżesz w pewnym momencie jakby nie wierzył do końca, nie ufał Panu Bogu i dlatego Bóg mu powiedział, ty nie zobaczysz ziemi obiecanej, tylko twoje prochy będą pochowane tu przed Jordanem. Mam to pytanie, chciałabym prosić o wyjaśnienie. Dziękuję bardzo.
Bardzo
szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Bronisławo. Szczęść Boże, księże Marcinie. Nie. Ojciec Wojciech, proszę bardzo.
Mamy przynajmniej dwie równoległe tradycje dotyczące tego, jak wyglądało wędrowanie na pustyni. Ta, którą omawiamy z Państwem, Księga Wyjścia i ta Księga Liczby. O ile, tak jak ksiądz Marcin powiedział, tradycja, którą omawiamy, jakby oddziela Mojżesza od jego postawy od postawy ludu, tak samo to już paralelna tradycja Księgi Liczb pokazuje, że Mojżesz również był naznaczony tym brakiem ufności w takim krytycznym momencie do swego Boga i dlatego Bóg powiedział dotąd i nie dalej. Tam przejdą tylko ci, którzy mi całkowicie zaufali. A więc bieda Mojżesza polega na tym, że do pewnego momentu szedł wierny, czysty, nieskalany. Od pewnego momentu również jakoś tam zatruty tym szemraniem ludu. Może zrobił to pół kroku do tyłu, ale to w relacji człowieka do Boga wystarczy, żeby Bóg powiedział dosyć.
Może wiąże się to z konkretnym epizodem. Rzeczywiście, kiedy Bóg nakazuje Mojżeszowi wydobyć znowu wodę ze skały, on zamiast uderzyć laską raz, uderza dwa razy, jak opisuje to tekst biblijny. To według Boga jest brak zaufania w moc Bożą i jego prowadzenie. No powiedzmy może, że wynika z tego, iż ten, kto ma więcej odpowiedzialności, od tego także więcej się wymaga. Od Mojżesza Bóg wymagał rzeczywiście heroicznej wiary i zaufania. Mojżesz tę wiarę i zaufanie w jakiś sposób przez całe swoje życie okazywał. W tym jednym momencie zwątpił. No, ta kara wydaje się być niewspółmierna, prawda? On nie wchodzi do ziemi obiecanej właśnie ze względu na ten jeden moment zawahania. Ale podkreślmy raz jeszcze, tak obdarowany przywódca, który jest tak odpowiedzialny za swój lud, od niego wymaga się także zdecydowanie więcej.
Też tutaj dostrzegamy to, że to lud decyduje, tak? A jednak Bóg cały czas prowadzi ku temu, żeby Mojżesz odkrył, jaka jest jego rola i żeby był posłuszny i lud też, żeby się dał ukształtować, tak? To jest ta pedagogika Boga, który przygotowuje swój naród.
Tak, i rzeczywiście i Mojżesz, i oczywiście Izraelici przebywają tę swoją drogę wiary, drogę do wewnątrz. No jak widzimy, w obu przypadkach jest to droga także z problemami, czy z walką, wewnętrzną walką i ludzką słabością.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że będziemy razem wracali do tych tekstów. Przed nami jeszcze jedna odsłona, jedno spotkanie z naszymi wykładowcami. Prawdopodobnie będzie to druga sobota kwietnia, Katedra Egzegezy. Bardzo dziękuję. Dziś byli z nami ksiądz dr Marcin Kowalski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcu, szczęść
i
Państwu.
Ojciec dr Wojciech Popielewski.
Szczęść Boże, dziękuję Państwu, szczęść Boże.
Dziękuję Państwu za uwagę, dziękujemy za telefony. Mamy nadzieję, że te teksty, które rozważaliśmy dzisiaj, pomogą nam również, tak jak wspominałem, gdy zacierają się różnego rodzaju znaki, być posłusznym, uczyć się posłuszeństwa prawu Bożemu, które, przez które Bóg wyraża też swoją miłość do nas, bo chce nas prowadzić, chce, byśmy byli Jego dziećmi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.